Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. I zapraszam do słuchania naszej audycji. Z nami jest, będzie w tej audycji, czy jest już ojciec Robert Wożyszkowski. Witam ojca. Drodzy Państwo, ostatnia niedziela stycznia to od lat, ja sięgam pamięcią, 30 kilka lat wstecz od początku radia. Zawsze ostatnia niedziela stycznia to w tej audycji rozmawiamy na temat osób chorych na trąd. Tak samo dzisiaj będzie, bowiem ostatnia niedziela stycznia jest ogłoszona Światowym Dniem Osób Chorych na Trąd. Dzisiejsza audycja będzie z połączeniem telefonicznym oczywiście. Będzie aż czworo gości, a więc już proszę gości o dyscyplinę czasową, dyscyplinę wypowiedzi. Pierwszym naszym gościem jest pan Kazimierz Szałata. Halo.
Halo, szczęść pan doktor, Boże.
Szczęść Boże, pan doktor
witam
Kazimierz Szałata.
Tradycyjnie, jak każdego roku.
Tak, jak każdego roku, panie doktorze, ale zanim rozpocznę z panem rozmowę, to powiem, kto jeszcze będzie. Później będziemy rozmawiać, po rozmowie z panem, będziemy rozmawiać z panią Elżbietą Jastrzębską z Krakowa, która jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. Następnie z panią Anną Bonko z Poznania, która jest członkiem zarządu Fundacji Redemptoris Missio oraz siostrą Zygmuntą Zofią Kaszubą, karmelitanką w tej chwili z Łodzi. A pan doktor Kazimierz Szałata to oprócz tego, że prezes Fundacji Raula Follero, to jeszcze przede wszystkim, tak powinnam powiedzieć, prezydent Międzynarodowej Unii Fundacji Raula Follero. Zgadza
tak
się?
Jest.
Zgadza się. Czy jeszcze jakiś tytuł? Chyba nie.
Nie, to wystarczy. Tak. Na dzień dzisiejszy to tak. Już wystarczająco
tak.
Dużo.
Panie doktorze, ja powiem, no nic odkrywczego nie powiem. Trąd, straszna choroba opisywana historycznie. Wydawałoby się, że choroba historyczna, synonim bólu, odrzucenia, samotności. O osobach chorych na trąd mówiło się, że to są umarli za życia. I jaka jest sytuacja teraz?
Bardzo dużo zmieniło się w sytuacji ludzi chorych na tę rzeczywiście straszną chorobę, jedną z najstraszniejszych i najstarszych chorób, bo pierwsze wzmianki o trądzie pochodzą z papirusów, których wiek szacuje się na około 1500 rok przed naszą erą. Przez całe stulecia trąd był chorobą nieuleczalną. A trędowaci, jak pani redaktor powiedziała, byli traktowani jak umarli za życia, byli izolowani, wrzucani na przeklęte wyspy, jak tak, wyspa Desire na lagunie Abidżanu, czy wyspa Molokaj, na której pracował święty Damian. Ale wtedy, kiedy jeszcze to był nieuleczalny, powstawały wraz z rozwojem chrześcijaństwa, powstawały pierwsze leprozoria, przytułki przy kościołach, katedrach, klasztorach, dlatego że ludzie, którzy żyli Ewangelią, wiedzieli dobrze, że chociaż wyleczyć trędowa tego nie można, to można się nim opiekować, można mu pomóc,
można zmieniać los
tych ludzi, którzy byli zostawieni samym sobie. Trąd dzisiaj jest chorobą uleczalną. W ciągu ostatnich 40 lat wyleczono z trądu mniej więcej około 16 milionów trędowatych, ale trąd to choroba, która niszczy organizm człowieka, choroba niesłychanie podstępna, bo można być przez 8-10 lat zarażonym, można być chorym bez żadnych oznak, kiedy pojawiają się te pierwsze symptomy choroby w postaci odbarwień na skórze, no to już wtedy robi swoje.
I panie doktorze, bardzo przepraszam.
4 halo? Miliony to są ludzie, którzy wyleczeni są, ale którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Tak,
panie,
tak?
Panie doktorze, chciałabym spytać tu, żeby pan jeszcze nam przypomniał, jak można się zarazić na trąd, bo to...
Tak? Wbrew pozorom trąd nie jest bardzo zaraźliwy. Zarażenie następuje, to nie jest choroba dziedziczna. Można się zarazić drogą kropelkową przez kontakt z drugą osobą. To, że nie jest to choroba dziedziczna, sprawia, że ludzie chorzy na trąd mogą mieć swoje potomstwo. To już bardzo dawno Raul Foro i siostra Eugenia Ravasio zauważyli, że ci ludzie mogą normalnie żyć, ale oprócz tego mogą zakładać rodziny. Dziecko może zarazić się trądem dopiero przez kontakt jakby zewnętrzny. Ale wrócę jeszcze do liczby, bo nie można zapominać, że mamy ludzi wyleczonych z trądu, ale którzy noszą znamiona przebytej choroby. Czasem te znamiona to jest całkowicie zrujnowane zdrowie albo też ciężkie okaleczenia. Stąd to nie są ludzie chorzy na trąd, ale to są ludzie, którzy zostali ciężko okaleczeni na skutek trądu. I oprócz tego, jeśli chodzi o te liczby, to część znaczna spośród tych wyleczonych z trądu to ludzie, którzy nadal doświadczają izolacji, nadal nie mogą znaleźć pracy, nadal mieszkańcy, sąsiedzi boją się takich ludzi, dlatego oni wszyscy wymagają opieki. Na dodatek, mimo wysiłków, niekwestionowanego postępu w walce z trądem, każdego roku przybywa około 200 tysięcy nowych zachorowań. A tak naprawdę każdego roku pojawia się pytanie, a ilu jest trędowatych, i odpowiedź jest jednoznaczna. Nikt nie wie, ilu jest trędowatych, dlatego że ludzie chorzy na trąd to są mieszkańcy najuboższych rejonów świata, gdzie nie ma wystarczających struktur administracyjnych, tym bardziej sanitarnych, medycznych. Wiemy tylko o tych, którzy trafili na leczenie, i to są te dane, które podaje Światowa Organizacja Zdrowia. I wedle tych danych możemy powiedzieć, że od kilku lat liczba nowych przypadków utrzymuje się na tym samym poziomie, a nawet wzrasta, dlatego że dla przykładu w 2020 roku mieliśmy 127 tysięcy, ale w 2021 140, w 2022 174 tysiące, a najnowsze dane dotyczą roku 2023 i mamy odnotowanych 15 przypadków, co oznacza, że nie możemy się zadowalać sukcesami i powinniśmy nadal mobilizować ludzi do tego, by przychodzili z pomocą, ośrodki naukowe.
Zaraz będziemy o tym mówić, panie doktorze, a chciałabym jeszcze spytać, czy, bo kiedyś już padło takie stwierdzenie, chyba w tej audycji, że są też kraje, które niechętnie ujawniają fakt, że są osoby chore na trąd w ich kraju.
Tak, to znaczy, to jest prawda, nie wszystkie kraje chętnie ujawniają, podają statystyki, ale trzeba powiedzieć, że to się zmienia. To się zmienia i mamy coraz więcej krajów, które raportują. To jest między innymi skutek tego, co robimy na całym świecie przy okazji Światowego Dnia Trędowatych, skutek jakby zarastania świadomości, bo wiadomo, że trąd jest synonimem biedy, że w niedorozwoju, fatalnych warunków sanitarnych. Dlatego kraje, które ukrywały, no powoli jakby dorastają do tego, że nie ma się czego wstydzić, trzeba przyjść z pomocą tym, którym pomóc przecież możemy.
Tak. Panie doktorze, a jaka jest dystrybucja czy rozprowadzanie, jak jest z dostępnością do lekarstw?
Jeśli chodzi o podstawową terapię, tę, która człowieka uwalnia od trądu, te leki są darmowe.
Właśnie.
I każdy kraj otrzymuje.
Chciałam, żeby
te
to
leki.
Wybrzmiało, bo to jest ważne.
Tak, tak, tak. Tak. To jest bardzo ważne. Każdy kraj przez odpowiednie ministerstwo zdobywa te leki, ale wiadomo, że ludzie chorzy na trąd to są osoby mocno schorowane i trąd sprzyja rozwojowi licznych schorzeń, na które leki trzeba zdobyć, zakupić, ale chcę, żeby to też dobrze wybrzmiało, podstawowe leki, to znaczy ta kombinacja antybiotyków, które jest stosowana przy terapii, jeśli ona jest dobrze stosowana wedle przewidzianego rytmu, to jest kuracja skuteczna. Te podstawowe leki są za darmo. Trzeba tylko oficjalnymi drogami zwrócić się o te leki. Jest to z jednej strony, powiedzmy, ułatwia to rozwiązanie problemu dostępu do leków, a z drugiej strony tam, gdzie na przykład trudno przejść drogę przez oficjalną, przez ministerstwo, nie możemy pójść do apteki i kupić tych leków, bo one są po prostu za darmo, tylko trzeba zdobywać leki oficjalną drogą. No, o czym powinni wiedzieć wszyscy, którzy spotkają się z tym problemem.
Tak, tu jak słyszymy o lekach od pana doktora, to przypominają mi się rozmowy z panią doktor Wandą Błońską, która tu wielokrotnie gościła w tych audycjach, mówiąc o leczeniu osób, o sytuacji osób chorych na trąd. Wanda Błońska, nazywana matką trędowatych, która 41 lat pracowała w Ugandzie, w ośrodku dla osób chorych na trąd, przede wszystkim dla osób chorych na trąd, chociaż inne schorzenia. I ona, pamiętam, kiedyś zaskoczyła mnie taką informacją, że te leki, ponieważ są darmowe, one są często jakąś takim... handluje się po prostu tymi lekami, chorzy sami, jak się nie dopilnuje chorych, ale mówię, pani doktor Wanda Błońska mówi o sytuacji sprzed 30 laty, prawda, albo wcześniej, może teraz jest inaczej, ale mówiła o takiej sytuacji, że kiedy się nie przypilnuje osoby chorej, to ona może wyjąć tę tabletkę, a potem tabletka jest jakimś źródłem materialnej korzyści.
Dlatego też my w ruchu preferujemy stacjonarne leczenie, bo to nie jest tylko problem,
że
chory tabletki sprzeda i kupi jedzenie na przykład dla rodziny.
Tak.
Najczęściej to sprzedaje się tabletki jako tabletki na potencję, to na bazarach idzie bardzo szybko. W związku z tym lepiej, żeby chory przyjmował je w trybie stacjonarnym albo w trybie dochodzonym, ale w ośrodku, nie daje się
do
domu. Trzeba zrozumieć, że chodzi tutaj o kraje bardzo biedne.
Tak, oczywiście, tu nie oceniamy, tylko
woli kupić jedzenie dla dzieci niż sama się wyleczyć, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Trąd stał się uleczalny nie dzięki temu, że odkryto nowy antybiotyk, ale dzięki pewnego rodzaju strategii walki z laseczką Hansena. Bardzo ważne jest utrzymanie rytmu przyjmowania kolejnych leków. Wystarczy, że ktoś zapomni i cała strategia wali się i terapia okazuje się nieskuteczna, dlatego kładziemy nacisk, żeby to było raczej leczenie stacjonarne. Mhm. Ono nie wygląda tak, że idzie się do szpitala jak u nas, bo często nie ma szpitala, ale w jakichś ośrodkach, gdzie ci chorzy mogą być jakby pod opieką, pod okiem. Ale jest jeszcze jeden wniosek, jeśli mówimy o lekach. My w Międzynarodowej Unii FORO, która współpracuje z wybitnymi specjalistami od epidemiologii, doszliśmy do wniosku, że skończył się czas, kiedy myśleliśmy, że my lekami wyleczymy trądowatość, że zlikwidujemy trąd. Już dzisiaj wiemy, że leki nie wystarczą. Przecież Europa i inne bogatsze rejony świata uwolniły się od trądu, zanim jeszcze pojawiły się antybiotyki, dzięki temu, że po prostu poprawiły się warunki bytowe, poprawiła się przede wszystkim higiena, że ludzie mieli dostęp, czy mają dostęp do czystej wody pitnej. Dlatego też do programu walki z trądem w sposób taki zdecydowany dołączyliśmy budowę studni tam, gdzie mieszkańcy pewnych rejonów sami nie mogą sobie poradzić, bo płytkie, na przykład
między
na Sahelu,
innymi
płytkie
zbudowaliście studnie w Maranie.
Tak, to budujemy zarówno tam, gdzie jest sucho, na obrzeżach Sahary, ale również w strefie równikowej, tam gdzie są wieczne mokradła, w których roi się, bo są optymalne warunki do rozwoju najbardziej zjadliwych bakterii. Tam okazuje się, że wybudowanie studni jest równie skomplikowane jak na pustyni, gdzie trzeba przebić się przez warstwę litej skały. Na przykład na lagunie Abidżanu, gdzie mamy do czynienia z nigdy nie wysychającymi bajorami, trzeba najpierw osuszyć teren, żeby nie zakazić głębszych pokładów. To jest dosyć skomplikowany
Panie
proces.
Panie doktorze, ponieważ czas nam ucieka bardzo szybko,
tak?
Czekają jeszcze trzy
ja
panie. Każda z nich ma sporo do powiedzenia na temat wspomagania osób chorych na trąd. A pana doktora chciałabym jeszcze spytać o Raoula Follero, bo tak używamy tego nazwiska. Mówimy o tym człowieku, ale proszę, wymieniamy to nazwisko, natomiast może radiosłuchacze niektórzy chcieliby usłyszeć więcej. Proszę jakimś skrócie, bo dzięki tej osobie są te dni osób chorych na trąd.
Zadanie, żeby w skrócie powiedzieć o Raoulu Follero,
to trudne.
Jest bardzo, bardzo, bardzo tak. trudne. Był człowiekiem zafascynowanym kulturą europejską, zafascynowanym Karolem de Foucault. Dzięki, idąc po śladach Karola de Foucault, spotkał ludzi trędowatych, zostawionych samym sobie na obrzeżach pustyni. Wrócił do Europy i powiedział, tak być nie można. Tak być nie może,
coś
bo
trzeba
skoro my
zrobić.
Tak traktujemy ludzi, to nie możemy nazywać się ludźmi kulturalnymi,
tym bardziej chrześcijanami.
Później
tak.
spotkał siostrę Eugenię Ravasio, która była równie zbulwersowana, bo spotkała trędowatych na wyspie Desire na lagunie Abidżanu. No i tych dwoje ludzi wymarzyło sobie, że zmienią los. Byli takimi naiwnymi ludźmi, bo przecież dobrze zdawali sobie sprawę, że chodzi tutaj o jakieś 20-25 milionów. No ale nie zrezygnowali. Raoul Follero ruszył świat z jedną
odczytami.
I tą samą konferencją. Miał ogromny dar oratorski. Przemawiał w kościołach, katedrach, na uniwersytetach, w salach teatralnych. Z jedną konferencją zawsze. Bóg jest miłością, a jeżeli Pan Bóg nas kocha, my jesteśmy szczęściarzami i powinniśmy się dzielić tym szczęściem z innymi. Natomiast siostra pojechała na Wybrzeże Kości Słoniowej, żeby wybudować pierwszą wioskę wzorcową dla trędowatych Adzope, gdzie chorzy mogliby być pielęgnowani, leczeni, rozwijać się intelektualnie, duchowo, bo i szkoła była, i kaplica, ale też były atelier, gdzie chorzy mogliby pracować, utrzymywać swoje rodziny, które mogliby zakładać. To było w latach 40. ubiegłego stulecia. Dzisiaj można takie wioski spotkać na całym świecie. Marzenie tych dwojga ludzi, którzy mieli wyobraźnię miłosierdzia, spełniło się.
Tak, dziękuję bardzo, panie doktorze. Teraz połączymy się z panią Elżbietą Jastrzębską z Krakowa, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma, a pana ojciec będzie się łączył z panią prezes. Natomiast chciałabym jeszcze jeden wątek, ale tak na minutę, dwie, panie doktorze. Bo pan doktor w wypowiedzi powiedział o tym, że osoby chore na trąd dalej są izolowane, dalej nie są przyjmowane w środowisku i że trzeba dla nich stwarzać po prostu takie osobne środowiska, osobne miejsca, gdzie by mogli, dzieci, gdzie by mogły chodzić, uczyć się, gdzie można byłoby pracować, rehabilitować się i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to siostra Małgorzata Langner, polska franciszkanka, misjonarka Maryi, odwiedzała takie wioski dla trędowatych na Madagaskarze, razem organizowaliśmy pomoc dla nich, ale ja chciałem powiedzieć o takiej inicjatywie niesłychanie ważnej. Sami byli trędowaci, organizują się, mieliśmy przyjaciela, niestety już nie żyje, zmarł z powodu COVID-u. Abdul Kader w Mauretanii, który założył pierwsze takie stowarzyszenie byłych trędowatych, którzy organizowali się, żeby znaleźć pracę, utrzymać się. No i na przykład teraz w Czadzie wspieramy taki ośrodek, gdzie trędowaci zajmują się produkcją protez i takie stowarzyszenia powstają w różnych miejscach i to jest taki znak, że ci, którzy otrzymali, chcą się
tak, a poza tym myślę, że to jest znak czasu, że nie tylko opieka, ale jak gdyby pokazywanie, że ty jesteś wyleczony, więc musisz też troszeczkę jak gdyby brać sprawy w swoje ręce, mówiąc no tak potocznie.
Rehabilitacja, tak, powrót do życia społecznego, rodzinnego i też promocja tych ludzi, którzy do tej pory traktowani byli. No, powinniśmy się za to wstydzić, tak rzecz biorąc, historycznie.
Tak, dziękuję bardzo, panie doktorze. Bardzo proszę nie odchodzić od radia, bo może jeżeli będziemy mieli troszeczkę czasu, to jeszcze połączymy się z panem na koniec audycji, chociaż za bardzo nie mam nadziei, bo czas nam szybko leci, ale tymczasem dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i z niecierpliwością czekam na wypowiedzi naszych gości. Właśnie,
ja też, panie doktorze. Teraz będziemy rozmawiać. Poproszę, ojcze, połączył się ojciec już z panią Elżbietą.
Tak, jestem.
Już jest, pani prezes, bo czekam na znak od ojca, jakieś kiwnięcie, że jesteśmy. Pani prezes, 23 minuty po 13. Wie pani, co to znaczy, prawda?
Więc mam się skracać.
Tak, ale bardzo proszę najpierw podstawowe informacje o waszym towarzystwie. Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma.
Powstało w Krakowie pod koniec 1989 roku, czyli ma 35 lat. Jest notowane, ma numer sądowy KRS i jest również od 2005 roku organizacją pożytku publicznego.
A więc można znaleźć na stronie i wspierać.
Umożliwia. Tak, jest w wykazie tychże właśnie instytucji, którym można przekazywać te 1,5% podatku. Wystarczy znaleźć towarzystwo przy wypełnianiu PIT-u i KRS się sam pisze.
Tak, rozumiem.
Trzeba go pamiętać. I
jakie główne cele? Myślę, wsparcie materialne, prawda?
Wsparcie materialne, tak. No i oczywiście modlitewne, bo działamy na tej płaszczyźnie wiary, miłosierdzia, pomocy naszym bliźnim, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.
Tak, ojciec Jan błogosławiony.
Jan Bejzym. No może powiem nieskromnie, kontynuować niejako jego dzieło, a przede wszystkim dbać o to, żeby wiedza o tym dziele nie zaginęła, bo już na przykład wiemy od Polaków mieszkających na Madagaskarze, że po tych 100 latach, które minęły od śmierci, jakby wiedza o tym naszym misjonarzu wielkim, posługaczu urzędowatych jakby zanika i dlatego podjęli inicjatywę we współpracy z miejscowym artystą, żeby stworzyć komiks o ojcu Bejzymie. Potrzebowali na to skromnych 10 tysięcy, jakoś tam uzbierali poprzez zrzutkę. No i teraz jak byłam na Madagaskarze, powiedzieli z radością, że komiks się drukuje i ich założeniem jest to, żeby ten komiks rozdać dzieciom w szkole.
O właśnie,
żeby
to dobra droga.
Dzieci właśnie dotrzeć z tą wiedzą do rodzin.
Pani prezes, skoro już pani powiedziała, jak byłam na Madagaskarze, to bardzo proszę podzielić się z tym doświadczeniem z Madagaskaru. Madagaskar to miejsce, dokąd wyjechał przeszło 100 lat temu ojciec Jan Bejzym, jezuita, i tam założył ośrodek wspomagający i szpital i tak dalej, wspomagający osoby chore na trąd. Proszę w sposób skondensowany powiedzieć o swoich wrażeniach z tego miejsca.
No więc powiem przede wszystkim, że wreszcie tam się znalazłam, bo jak mówię, od 35 lat jestem aktywnym członkiem towarzystwa i jakby nigdy nie przypuszczałam, że no z powodu tej odległości tam się znajdę. No ale okazało się, że jedno z biur podróży organizuje taką wyprawę i nawet nazywała się Śladami Ojca Bejzyma, więc no po prostu się nie zastanawiałam, tylko zapisałam się i wśród 13 osób, które chodziły w skład tej pielgrzymki, znaleźliśmy się również w Maranie, czyli właśnie w tym kolejnym miejscu, w którym pracował ojciec Bejzym i które najbardziej jest z nim związane.
Ponieważ, które właściwie zbudował, prawda?
Tak,
stworzył.
Ponieważ właśnie dotarł tam z poprzedniego miejsca Zambachiburaka i zastał, no tak jak mówi w listach, potworną nędzę. No jakieś tam baraki czy coś na kształt tych ich chat, ale bez podłóg, klepiska, no bez dachów, jakaś tam resztka trzciny na dachu. Tak jak widziałam, te chaty są budowane, ale no oczywiście w lepszym stanie.
O tych warunkach no pani prezes wiemy z listów ojca Bejzyma, które przesyłał do Polski, jak gdyby skłaniając rodaków o ofiarność.
Tak, przedstawiał właśnie te niesamowicie trudne warunki, już nie mówiąc o samych chorych, których no, te ropiejące rany, bo to była choroba w no, już bardzo zaawansowanym stanie i którym pragnął pomóc i to robił, pomimo że no, myślę kosztowało go to wiele, bo jak wiemy, no, nie jest to przyjemne opatrywać takie cuchnące, ropiejące
rany. A poza tym był sam
rany.
Na początku. To też
był sam,
tak, trzeba o tym wiedzieć.
Tak.
Pani
to
prezes.
Było istotne, że on z nimi zamieszkał. Oni nie mogli w to uwierzyć, że właśnie taka osoba, nazywali go oczywiście ojcem, a on mówił do nich pieszczotliwie moje czarne pisklęta.
Pisklęta, tak. Pani prezes, jaką sytuację teraz pani prezes zastała? Co no zrobiło na pani wrażenie?
Po pierwsze, to co znałam z fotografii, no odzwierciedliły moje oczy. To znaczy oczywiście no wszystko jest odrestaurowane, no wyremontowane, ale układ jest taki sam.
A więc jest szpital, tak? I jest jeszcze ośrodek rehabilitacyjno-mieszkalny taki też pewnie.
Tak, dla właśnie tych, o których też mówił pan doktor przed chwilą, że nie znajdują miejsca w swojej społeczności. Są po prostu odrzuceni, no i wracają tam. Nawet w ostatnim liście siostry z Marany pisały, że dzieci osób wyleczonych, no ale leczonych na trąd, po założeniu swoich rodzin, zostały odrzucone przez rodziny współmałżonków jako właśnie mających styczność z trądem, no i wróciły, poprosiły, jak siostry piszą, o azyl, o bezpieczne schronienie właśnie tam.
Pani prezes, proszę, ponieważ...
No i co zrobiło wrażenie?
No właśnie.
No jakby sama atmosfera, bardzo taka przyjazna. Ci ludzie, no chyba są wdzięczni za to, że tam są, że mogą być zaopiekowani, że mają jedzenie, że mają czyste ubrania. No my wiedząc, że tam jedziemy, no to jakieś tam właśnie tego typu rzeczy przywieźliśmy, zostawiliśmy. I pytaliśmy, czy to się przyda, bo to nie bardzo wiedzieliśmy, ale siostry powiedziały, że oczywiście one to wszystko zużyją, bo mówią, ludzie przychodzą z buszu, nie mają nic i one są szczęśliwe, że mogą no, ubrać powiedzmy te osoby. Widzieliśmy matkę z dzieckiem, no na moje oko takie półtora roczne, która nie miała końcówek palców przy obu rękach. No więc wiadomo, że wymagało to pomocy przy opiece. Widziałam kobietę, która też nie mając końcówek palców, mimo wszystko haftowała jakiś obrusik. Jest tam szewc, który został wyleczony w tym ośrodku i który właśnie zaopatruje w to szczególne, potrzebne tym schorowanym, zdeformowanym stopom obuwie. Wiem od jednego podróżnika też z Krakowa, że właśnie tam się wybierał w listopadzie i wiózł gumę na podeszwy do tych butów.
Do obuwia, tak. Pani prezes, ponieważ ja sporo od pani usłyszałam o tej wyprawie i bardzo mi przykro, że nie możemy tego wszystkiego tutaj usłyszeć, bo dwie osoby jeszcze czekają, ale bardzo proszę przez chwilę jeszcze powiedzieć, bo pojechała pani w gronie osób, które może słyszały ojciec Jan Bejzym, prawda?
I tak.
Proszę powiedzieć o reakcjach współtowarzyszy tej wycieczki, pielgrzymki, bo to była...
No nazywała się pielgrzymka, zorganizował ją ojciec Kapucyn, więc codziennie mieliśmy mszę świętą.
Tak, rozumiem. A jaka była reakcja osób?
I właśnie na początku zgłosiłam ojcu, że mogłabym coś więcej powiedzieć o ojcu Bejzymie i o Maranie, a jeszcze powiem, że uczestniczką drugą tej pielgrzymki była również członkini
waszego towarzystwa
przyjaciół, a w dodatku lekarka. Więc jakby podzieliłyśmy się, ja o towarzystwie bardziej i ojcu Bejzymie, ona o chorobie. I wzbudziło to takie zainteresowanie, że proszono nas, żebyśmy jeszcze więcej, więc dużo dało się powiedzieć i na dodatek nasza przewodniczka też tak się zainteresowała tematem, że w czasie tych naszych długich przejazdów czytała nam z internetu listy ojca Bejzyma, które no podbijały, prawda, tę atmosferę. Także jak znaleźliśmy się w Maranie, to no wszyscy jakby innymi oczyma patrzyli na to, co tam zastali, a potem mówili, że właśnie to przygotowanie sprawiło, że odebrali to właśnie w taki sposób, to znaczy taki głęboki.
Tak, tak sobie myślę, no, że jaką to ważną spełniły pani i pani doktor. Można podać nazwisko pani doktor, jeżeli...
Pani doktor Maryla Stachura-Dereń.
No właśnie, to też ważne. Czy pani doktor jest członkiem waszego towarzystwa, prawda?
Tak, również od początku,
To bardzo ważne. Myślę, że niezwykle, niezwykle ważną rolę spełniły panie, jak gdyby tak wprowadzając.
No, dziękuję
pani prezes, bo można byłoby pojechać zobaczyć coś, prawda? Jako ciekawostkę.
Tak?
A tu okazuje się, tak mam nadzieję, że te audycje, które mamy co roku też jak gdyby dają jakąś porcję, mówiąc tak zwyczajnie, informacji o osobach chorych na trąd. Taką mam nadzieję, że nasza wyobraźnia jakoś się rozszerza. Pani prezes...
Tak. widziałyśmy właśnie chorych, którzy są po zażyciu jakiejś bardzo dużej dawki leków. Ta siostra, która jest dyrektorką tego ośrodka, właśnie nam pokazywała cały blistr i tłumacząc, że właśnie to zażywają. I są tak osłabieni chyba, że po prostu nie mają siły działać, leżą, są przykryci dwoma kocami, i tak dochodzą do zdrowia, ale wszyscy się cieszą, bo wiadomo, że to jest leczenie, które...
Tak, że jest nadzieja na wyleczenie. Tak. Pani prezes, teraz połączymy się z panią z Fundacji Redemptoris Missio, a panią jeszcze chciałabym spytać, pani prezes, o opiekę duchową, bo tam w tej chwili jest ojciec Józef Pawłowski,
jezuita, który jest od wielu chyba 30 lat właśnie. Na Madagaskarze, a od 5 lat w Maranie, poprzednio zajmował się szkolnictwem.
Tak.
Ja, jeśli mogę, to bardzo chciałabym powiedzieć do wszystkich naszych darczyńców wielkie słowa podziękowania za te nawet wdowie grosze, które przesyłacie, bo one są tak bardzo potrzebne i tak bardzo nam za to dziękowały siostry.
A no właśnie,
Chcę powiedzieć, że się za wszystkich darczyńców modlimy.
Tak, pani prezes, jeszcze raz zachęcamy do skontaktu, zobaczenia waszej strony, gdzie są przecież aktualne informacje, ale też numery kont i tak dalej, prawda?
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich was, pana profesora Janusza Kaweckiego.
Pewnie słucha.
Tak, to pozdrawiam. Kiedyś też brał udział w tych audycjach i życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.
Ja
dziękuję. Przepraszam,
dziękuję,
że tak skracam, ale...
Zaproszenie i jeszcze raz dziękuję darczyńcom.
Chciałabym jak najwięcej osób, żeby tu zaistniało, jak najwięcej organizacji, żeby zaistniało na antenie, żeby radiosłuchacze mieli ogląd, że jednak Polacy, mimo to, że sami mamy różnorodne problemy, szczególnie ze służbą zdrowia, prawda? To jednak pomagamy. Dziękuję bardzo.
Ale jak się właśnie uświadomi, jakie są potrzeby innych,
właśnie.
I że to są nasi bracia, to są nasi bliźni, to innymi oczami się patrzy.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże, dzięki. To była pani Elżbieta Jastrzębska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma z Krakowa. A teraz będziemy rozmawiać z panią Anną Bonkowską z Fundacji Redemptoris Missio. Halo?
Jest
pani Anna z nami?
Jestem na linii, tak.
Pani Anno, niestety 10 minut dałbym na wypowiedź. Tak. Podstawowe informacje. Pani jest członkiem zarządu, a więc pani Redemptoris Missio, a więc pani dokładnie wie, co się dzieje w fundacji, bo wasz akcent pomocowy to jest pomoc medyczna, prawda?
Tak, ponieważ my właśnie powstaliśmy 33 lata już temu w Poznaniu dzięki inicjatywie Środowiska Naukowego Akademii Medycznej.
No i pani Wandzie Błęskiej, pani doktor Wandzie Błęskiej, ona była u początku też.
Tak, pani doktor Wanda Błęska też była jedną z inicjatorek, także mamy ją w serdecznej pamięci. Zresztą teraz minęło 10 lat od jej śmierci.
Tak. W listopadzie, 27 listopada, tak.
Tak. Natomiast właśnie naszym celem jest pomoc, wspieranie misji poprzez organizowanie zaplecza medycznego, takiego profesjonalnego, które umożliwi na miejscu misjonarzom organizować właśnie też takie zaplecze, które daje szansę naszym wolontariuszom, którzy przyjeżdżają z Polski, tam na miejscu udzielać pomocy.
Czy macie określone ośrodki, czy czekacie na jakieś zgłoszenia?
Znaczy my współpracujemy z ogromną ilością tych ośrodków. Mm-hmm. My przez te lata 230 ośrodków misyjnych mogliśmy w ponad 50 krajach świata, także jesteśmy z misjonarzami w stałym kontakcie. Oni zwracają się do nas ze swoimi potrzebami, a my w miarę możliwości realizujemy te ich prośby.
I wysyłaliście wysyłaliście lekarzy, tak. Studentów, prawda, medycyny, tak. Do pomocy. Tak, tak. Tu sama w tych audycjach gościłam pana doktora Relisa kilka razy, więc zdaje się, że jeszcze dalej jest pan doktor Relis.
Tak, jest fundatorem naszej fundacji tak. W tej chwili, jedynym. Natomiast te akcje właśnie wysyłania wolontariuszy, lekarzy odbywają się systematycznie. Właśnie teraz na przełomie grudnia i stycznia była wyprawa do Republiki Środkowej Afryki, gdzie dwóch lekarzy okulistów z Poznania, pani doktor Izabela Rybakowska i pan doktor Ryszard Szymaniak oraz też był ratownik medyczny w tej grupie, pan Tomasz Libera, oni przeprowadzali operację zaćmy na miejscu. Udało się w ciągu 6 dni operacyjnych przeprowadzić 63 operacje, a konsultacje w stosunku do 500 osób. Także to ogromna ilość.
Ogromna pomoc, ogromne wsparcie. Tak.
To była grupa, która jechała z bagażami, bo wiadomo, że my musimy dostarczyć soczewki, leki, muszą zabrać ze sobą aparaty, które służą do przeprowadzania operacji. Także mieli ze sobą 17 walizek. Z Kamerunu też misjonarze dostarczyli jeszcze dodatkowo 7 walizek ze specjalistycznym sprzętem. I to wszystko w środku dżungli w misyjnym polskim szpitalu służyło do przeprowadzenia tych operacji.
Tak. Pani Anno, też jesteście na stronie. Tak, bo już można znaleźć informacje najnowsze o was, potrzeby, prawda, bo przecież wolontariusze też do was docierają. Ja tak, przepraszam, tak skracam troszkę, bo wiem, że czeka jeszcze siostra rozmowę. Tak. I można was wspierać, bo jeżeli przecież musimy... Przecież mamy wyobraźnię, wiemy, że jeżeli ktoś jedzie, kilka osób jedzie gdzieś na drugi koniec świata, jak to się mówi, prawda, potocznie, to potrzeba wsparcia finansowego, prawda?
Tak. Wprawdzie te osoby jadą w ramach własnego urlopu. Oni nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.
No ale bilety i tak dalej.
Całą tą logistykę to my musimy, że tak powiem, finansować. Także bardzo dziękuję za
tą radę. Ja celowo o tym mówię, bo nie raz tu mówili, że niektórzy zbierają, cały rok zbierają pieniądze, żeby móc wyjechać.
Tak, tak. Ale my też zorganizowaliśmy taką kampanię w naszych poznańskich parafiach. I muszę powiedzieć, że ludzie są naprawdę bardzo otwarci, bo mamy kontakt z biskupem Mirosławem Gucwą, który pracuje w Republice Środkowej Afryki i on też prosił o pomoc finansową, żeby tam na miejscu można było przeprowadzać operacje, korzystając z wiedzy miejscowych lekarzy. Także wiemy, że jedna taka operacja to jest koszt 500 zł. Wobec tego myśmy też zorganizowali w kilku poznańskich parafiach zbiórki i tacy jesteśmy wdzięczni, bo już dla kilkudziesięciu osób też zebraliśmy środki, które przekazaliśmy na ręce biskupa Mirosława Gucwy właśnie, żeby tam na miejscu można było tę operację przeprowadzić.
Pani Anno, chciałoby się rozmawiać dłużej, ale niestety czas. Tak, kiedy rozmawiam z wami, którzy bezpośrednio wspomagacie osoby chore na trąd, albo w ogóle jakieś inne jeszcze osoby, które wymagają pomocy, to zawsze mam taki niedosyt, że czas szybko biegnie, że nie da się możliwości wypowiedzenia wszystkiego. Przepraszam za to.
Ale... Tak, ale dziękujemy bardzo. Radio Maryja ma taki zasięg, że ja myślę, że
no osoby, miejmy nadzieję, prawda, że może... A w jakie tak. dni wolontariuszy oczekujecie?
Codziennie? Nie rozumiem, przepraszam.
Wolontariuszy w jakie dni oczekujecie? Bo wiem, że można zatelefonować do was do biura i można się umówić.
Można się skontaktować. I my pracujemy od poniedziałku do piątku do 17 godziny, od 8 do 17. Mhm. I można się umówić i zawsze się znajdzie praca dla wolontariuszy. Jesteśmy wdzięczni. Zresztą też organizujemy transporty, całe transporty kontenerami.
I
wysyłamy.
To trzeba te leki wszystkie rozłożyć. Tak, oczywiście. Trzeba. Dużo jest pracy. Wolontariuszami niekoniecznie muszą być młodzi ludzie, prawda?
Nie, pomagają nam strażacy, jeśli trzeba właśnie załadować te kontenery, bo przecież my otrzymujemy też sprzęt medyczny ze szpitali.
Tak, i to trzeba umiejętnie zapakować, tak. Pani Anno, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, wszystkiego co najlepsze życzę. I będzie mówiła teraz pani siostra Zygmunta Kaszuba, która też z wami jakoś była kiedyś związana poprzez panią doktor Wandę Błeńską.
Aha, dziękuję.
Państwu życzę, całej fundacji, wszystkim, którzy tam pracują, życzę dużo światła Ducha Świętego, dużo, dużo siły. I pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam też pięknie, pana doktora Relisa, jeżeli jakaś tam jest możliwość, bo wiem, że czasami do Polski przyjeżdża.
Tak, tak. Wiem, pięknie odsyłamy do strony internetowej.
No właśnie, strona. Wystarczy Redemptoris Missio wpisać.
Tak, to na pewno już państwo zainteresowani trafią.
Wszystkie informacje, tam będzie telefon do biura też, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Pięknie. To pani Anna Bonkowska, członek zarządu Fundacji Redemptoris Missio z Poznania, a teraz poprosimy o kontakt z nami z siostrę Zygmuntę Kaszubę, karmelitankę. Halo?
Halo, jestem przy telefonie.
Jest siostra. Siostro, 10 minut. Przepraszam, dobrze. 10 dobrze. Minut, nie więcej. Zaczniemy może od tego, że siostra tu już wielokrotnie była w tych audycjach gościem, wtedy, kiedy siostra szukała wsparcia przy budowie szkoły w Burundi. Prawda? Proszę jednym zdaniem.
Dobrze, szkoła jest już wybudowana. Dzieci się uczą, są szczęśliwe i wdzięczne. Modlą się za tym modlitwą i pomocą.
Na dwie tury tak zwane, bo pamiętam, jak siostra opowiadała, że jedne dzieci są w szkole, a drugie już czekają pod drzewami.
Tak. I tak? Dalej jeszcze są, które
dalej
czekają.
Tak jest. Mhm. Tak. Siostro, a wróćmy do pierwszych siostry doświadczeń w Burundi, bo przecież siostra pojechała do Burundi po to, żeby pomagać osobom chorym na trąd.
Tak, tak.
Proszę bardzo, proszę
powiedzieć. To już powiem. Tak. Że to było 50 lat temu, kiedy na zaproszenie księdza biskupa z Burundi wyruszyło z Polski 8 kapłanów, ojców karmelitów boskich, 2 braci i 2 pierwsze karmelitanki Dzieciątka Jezus. I naszym zadaniem miała być posługa misyjna, także opieka nad osadami trędowatych, opuszczonych przez protestantów, diecezji Ruiki. Ja do tej pracy przygotowałam się wcześniej poprzez studia we Francji na Akademii Medycznej w Lyonie i Klinice Chorób Tropikalnych w Lyonie, gdzie byli na leczeniu zarażeni trądem misjonarze, żołnierze z czasu okupacji i ludzie, którzy przywędrowali do Francji. Ale dowiedziała się o naszym przybyciu pani doktor Wanda Błeńska. Przyleciała do nas ze swoją przyjaciółką Janeczką Bartkiewiczówną, harcerką z Torunia.
Mam książkę tu pani Janki przed sobą, tak? Proszę.
Tak. I ona udzieliła nam praktycznych wskazań, ale zabrała mnie z sobą do jej leprozorium w Ugandzie, abym mogła praktycznie nauczyć się zorganizowania tej pracy. I widziałam, z jaką miłością, delikatnością ona do tych chorych się odnosi. I kiedyś brała dzieci w ramiona, dzieci trędowate, dotykała tych chorych. I kiedyś ją na boku tak zapytałam, a pani doktor to się nie boi, że się zarazi?
Bez rękawiczek.
Ona, Tak, tak, bez rękawiczek, wiadomo. A ona się tak na mnie popatrzyła, uśmiechnęła się. Powiedziała, siostro, Pan Bóg czuwa. Już prawie 40 lat im służę. Widzisz, nie zaraziłam się. Aha. A gdybym zakładała rękawiczki...
Tylko do operacji.
Tylko, bo do operacji, to wiadomo, że zakładała. To oni by pomyśleli, że się ich brzydzę. Janeczka natomiast zajmowała się wyrabianiem butów.
Nazwana butologiem.
Ona miała taki przytomek butolog. I towarzyszyła pani doktor Błeńskiej przez 20 lat.
Tak.
I powróci, tak? Tak,
siostro, proszę opowiedzieć, jeszcze mamy, jeszcze z 5 minut co najmniej, tak? Siostro, proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, o którym mi siostra opowiadała, bo tak, Wanda, doktor Wanda Błeńska pracowała w szpitalu, to był szpital jak gdyby poświęcony, dedykowany osobom chorym na leprezorium, prawda, ale też wjeżdżała w teren ze swoimi pracownikami, natomiast siostra przede wszystkim jeździła w teren, prawda?
Ja jeździłam w teren, po powrocie jeździłam w teren do tych ludzi, bo myśmy się szybko zorientowali, że oni jak do nas docierali na misję, to ranili sobie na kamieniach te stopy bez czucia.
Bo nerwy, tak, bo trąd jest, się tym charakteryzuje. Tak.
Nerwy. I oni zostawiali krwawe ślady. Ale równocześnie do misji docierały całe gromady innych chorych, bo w tym regionie służba zdrowia nie była zorganizowana. Było mi bardzo trudno. I wtedy na szczęście doleciała do Burundi Polka, siostra Bernarda Baran, Polka, do swoich sióstr Szarytek, które tam też pracowały, ale z innych narodowości. I ona podjęła się dojeżdżania do chorych na trąd, dowożenia im leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, a ja zajmowałam się na miejscu trędowatymi, którzy nie mogli dotrzeć, mogli dotrzeć do mnie i innymi chorymi. I budowaliśmy szpital i w tym szpitalu jest przewidziany cały oddział dla chorych trędowatych, których trzeba było położyć w szpitalu. Tak. I którzy musieli mieć takie regularne doleczenie. Ale chciałam tu powiedzieć, że w Burundi ludzie nie boją się trądu.
No właśnie, siostra mi to mówiła.
Jednym, tak, jednym papierosem potrafią się zaciągać zdrowi i chorzy. Wielokrotnie to widziałam.
A to nie jest brak świadomości? To...
Brak świadomości, tak. Ogromny to brak
chyba
świadomości.
Tak, chyba o to chodzi, tak.
Tak, nieświadomość. Ale ich życie, oni potrzebują naszej pomocy. I chciałabym tu pokazać taki przykład dziewczyny trędowatej.
No właśnie,
o imieniu Habonimana, która miała tą formę lepromatyczną, która zniekształca człowieka. Dotarła do nas, kiedy z nią się zajęłam. Ona nie miała już palców u dłoni, tylko była resztki nadgarstków. Nie miała może 2/3 albo więcej stopy, tylko same kikuty. I była po prostu zintegrowana w społeczeństwo, ponieważ pięknie śpiewała i tańczyła na tych kikutach nóg, była zapraszana na różne uroczystości, bo tak umiała ładnie rozśmieszyć, zabawić zgromadzonych. I myśmy się nie opiekowały. I jednego razu zauważyłam, że ona się spodziewa dzieciątka. Jest w stanie błogosławionym. I do niej powiedziałam tak,
nie mając męża.
Nie mając, wiadomo, nie mając męża. I wiadomo, i teraz ja jej powiedziałam, co ty zrobiłaś? Zobacz, jak ty wychowasz to dziecko. Jak ty uprawisz pole, żeby go wyżywić? Ona tak na mnie spojrzała, mówiła, ty, siostro, ja umiem uprawiać pole, zaraz ci pokażę. Pokuśtykała do swojej chatki, przypominając jej szałas, przyniosła taką miseczkę plecioną, napełnioną fasolą, pod pachą niosła drążek i motykę, taką w kształcie łopaty. Uklękła koło tej chatki, tam było takie małe poletko. Nabrała w ustach fasoli. Chwyciła pod pachę ten drążek, z drugiej dalej uchwyciła tymi kikutami rąk i rąbała ziemię. I tam, gdzie rąbnęła, tam plunęła ziarko. I tak się posuwała na kolana. Potem odwraca się i mówi, widzisz, umiem fasolę sadzić.
Tak.
Dziecko urodziło się zdrowe, wykarmiła go. Pomagaliśmy się, odchowała. Zbudowaliśmy jej domek. I brat Marceli wystrugał z desek drzwi i zrobił taki skobelek, który można było też na kłódkę zamknąć. Ja jej podarowałam kłódkę z kluczem. No i tak byliśmy w kontakcie, ona była na leczeniu. I jednego dnia ją odwiedziłam, często ją odwiedzałam, ale tego dnia chłopiec miał już około 3 lat. Biegał koło domu ze sznurkiem na szyi z tym mocowanym kluczem. I ona tak na niego patrzyła i mówi, ha, jak ja na niego czekałam, to ty mnie, no, zganiłaś.
Zganiłaś, krzyczałaś na mnie. Tak.
Tak. No nie krzyczałam, ale
ja
tak
rozumiem,
ją poważnie z nią rozmowę przeprowadziłam. A widzisz, gdybym go nie miała, to kto by mi teraz dom na kłódkę zamknął? Tego nie umiała zrobić.
Tak.
Więc tu oni, nawet ci leczeni, choroba jest tak straszna, jeśli nie jest wykryta wcześniej, to niszczy organizm, niszczy nerwy, oni nie mają czucia, chwytają naczynia rozpalone rękoma,
a nie mają
czując,
wyobraźni,
się,
że to na
palce.
Pewno będzie gorące, jeżeli
oni,
coś jest...
Tak, wymagają naszej pomocy dalszej. Nie możemy ich zostawić. Wprawdzie ilość trędowatych ze względu na leczenie, na antybiotyki wynalezione, ze względu na opiekę zorganizowaną, zmniejsza się, ale oni ciągle są przypadki jeszcze trędowatych. A nawet ci wyleczeni, oni są okaleczeni. Oni są często też od społeczeństwa po prostu odsuwani. No na przykład ostatnio mieliśmy takie 2 przypadki, kiedy stwierdziliśmy trąd i tą właśnie zniekształcającą formę tej lwiej paszczy, twarzy lwa, bo nosy im się zapadają. Po postawieniu diagnozy oni nam zniknęli z pola widzenia, bo się bali, że jak się wszyscy dowiedzą, że to trąd, to się od nich odsunie.
Tak, siostra,
dziękuję za
siostra ostatnio w Burundi zajmowała się budowaniem szkoły, ale na pewno też żyjąc w tym środowisku widziała siostra osoby chore, prawda?
A cały czas leczyła moje życie, które zaczęło misyjne, zaczęło się 50 lat temu. To było leczenie chorych i trędowatych między nimi. Ale tak. Ostatnie 4 lata, bo my już mamy jedną lekarkę, po studiach już mamy lekarzy z kraju, którzy zajmują się rolnictwem, leczeniem.
A więc miejscowi są już specjaliści.
Miejscowi już jest Akademia Medyczna, a za nas został założony pierwszy uniwersytet w tym kraju. Więc ja mogłam się poświęcić chorym, a także budową tej szkoły dla dzieci.
Tak, dziękuję siostro. Już musimy kończyć, bo kończy się nasza audycja. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję na jakieś spotkanie tu na całą godzinę, może w studiu, może się uda kiedyś. Wszystkiego, wiele, wiele błogosławieństwa Bożego życzę i proszę pozdrowić wszystkie siostry, z którymi siostra teraz jest w Łodzi.
I ja też dziękuję i za modlitwę, za pomoc dla tych, którzy są teraz na froncie, dla misjonarzy, dla chorych, a także dziękuję za modlitwę za tych, którzy poświęcili swe życie dla nich, a już są u Pana Boga.
Tak, dziękuję bardzo siostro, szczęść Boże, to siostra Zygmunta Kaszuba. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy o osobach chorych na trąd, a chciałabym zakończyć fragmentem modlitwy Raoula Follero, modlitwy, która odmawiana jest, jak wyczytałam i usłyszałam, odmawiana jest w Maranie, w ośrodku stworzonym przez ojca Jana Bejzyma. Jest codziennie prawie odmawiana. No, odmawiana jest, nie wiem czy codziennie, ale tam jest odmawiana. To jest fragment modlitwy. Skróciłam ją, bo jest dość długa. Panie, spraw, aby nas bolało cierpienie innych. Panie, nie pozwól, abyśmy potrafili być sami szczęśliwi. Spraw, aby nas dotykała nędza panująca na świecie i uwolnij nas od nas samych, jeśli jest taka Twoja wola. Drodzy Państwo, ta modlitwa jest równocześnie życzeniem dla nas wszystkich, aby nas dotykało nieszczęście innych ludzi, abyśmy umieli reagować. Dziękuję bardzo wszystkim moim gościom, już z panem doktorem Kazimierzem Szałatą. Tak jak przypuszczałam, nie mamy szans się połączyć, nie ma czasu. A więc naszymi gośćmi dzisiaj w tej audycji na temat trądu byli pan doktor Kazimierz Szałata, prezydent Międzynarodowej Unii Fundacji Raoula Follero, pani Elżbieta Jastrzębska, prezes Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma z Krakowa, pani Anna Bonkowska, członek zarządu Fundacji Redemptoris Missio z Poznania oraz siostra Zygmunta Kaszuba, karmelitanka Dzieciątka Jezus, posługująca 50 lat w Burundi, a w tej chwili przebywająca w Łodzi. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim moim gościom bardzo, bardzo serdecznie. Z przepełnionego serca trudno wydobyć jakieś sensowne zdanie. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie. Bóg zapłać za wszystko. Dziękuję bardzo ojcu Robertowi. Żegna się Barbara Momot. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.